Mówi Paryż RFI, 30 dzień listopada 2007 roku. Witają Państwa Anna Rzeczycka, Katarzyna Zawicka, Piotr Błoński, Marek Brzeziński, Stefan Riger i Krzysztof Rutkowski. Zapraszamy Państwa do wysłuchania naszej audycji, w której oprócz dziennika, przeglądu prasy, wiadomości europejskich, polecamy Państwa uwadze kronikę filmową, kronikę ekonomiczną, postscriptum, eurekę oraz magazyn z cyklu Mija Tydzień, przygotowany przez Polskie Radio dla Zagranicy. Mówi Paryż RFI, oto najważniejsze wydarzenia w skrócie. Prezydent Putin podpisał moratorium na wykonywanie zapisów traktatu o ograniczeniu sił konwencjonalnych w Europie. Władze w Bogocie przekazały Francji nagranie wideo z zakładniczką Ingrid Betancourt. Szczyt Unia Europejska-Indie w New Delhi. Szczyt francusko-włoski w Nicei. Tragiczna katastrofa tureckiego samolotu pasażerskiego. Mówi Paryż RFI, oto pełne wydanie naszego dziennika. Prezydent Rosji Władimir Putin podpisał w piątek rano ustawę w sprawie rosyjskiego moratorium na wykonywanie zapisów traktatu o ograniczeniu sił konwencjonalnych w Europie. Decyzja została przyjęta przez rosyjski parlament 7 listopada przez Dumę Państwową, a 16 listopada przez Radę Federacji. Moratorium na wykonanie zapisu traktatu wejdzie w życie w nocy z 12 na 13 grudnia. Traktat ograniczający liczbę samolotów bojowych, czołgów i innej konwencjonalnej broni taktycznej w Europie został podpisany w 1990 roku i zmodyfikowany w 1999 roku. Marek Brzeziński.
W Brukseli, w siedzibie Sojuszu Północnoatlantyckiego, wyrażono nadzieję, że Rosja nie podejmie żadnych jednostronnych kroków, które mogłyby naruszyć postanowienie traktatu o broni konwencjonalnej w Europie. Decyzja Rosji kładzie się cieniem nad obradami Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie OBWE, które odbywają się w Madrycie. Rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow potwierdził, że 12 grudnia Rosja wycofuje się z traktatu, który Moskwa ratyfikowała w poprawionej nowej wersji, uznającej istniejący stan rzeczy po rozpadzie Związku Radzieckiego. Tymczasem Zachód nie ratyfikował tego dokumentu, stwierdzając, że na przeszkodzie stoi utrzymywanie wojsk rosyjskich nastawionych promoskiewsko i znajdujących się pod kontrolą separatystów w regionach Gruzji i Mołdawii. Przebywający w Madrycie amerykański podsekretarz stanu odpowiedzialny za sprawy polityczne Nicholas Burns uznał stanowisko Kremla za błąd. Także przebywający w stolicy Hiszpanii przy okazji spotkania OBWE polski wiceminister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski wyraził zaniepokojenie Polski decyzją Kremla. Dodał, że ma nadzieję, iż Rosja zostawi jednak pewne wolne pole do manewru i że całkowicie nie odstąpi od litery postanowień traktatu. Oświadczył, że wszystkie państwa należące do NATO, w tym i Polska, gotowe są prowadzić z Rosją negocjacje w sprawie traktatu.
Mówi Paryż RFI. Start prezydenta Putina z listy partii Jedna Rosja w niedzielnych wyborach do Dumy Państwowej niższej izby rosyjskiego parlamentu sprawił, że kończąca się w piątek kampania wyborcza wydaje się, mówiąc delikatnie, jednostronna. Na partię prezydenta pracowała cała machina państwowa, służby specjalne i środki masowego przekazu. Zatrzymywanie opozycyjnych polityków, utrudnianie ugrupowaniom krytycznym wobec Kremla organizowania imprez wyborczych, wylewanie w państwowych mediach pomyj na głowy przeciwników Putina, sabotowanie kolportażu opozycyjnej prasy, szykanowanie niezależnych obserwatorów i przekupywanie wyborców to tylko niektóre środki, które zostały zastosowane w tej kampanii. Putin i jego towarzysze z Jednej Rosji nie schodzili z ekranów telewizorów, aż 76% Rosjan uznało partię Putina za naturalnego zwycięzcę. Czas antenowy przeznaczony w państwowej telewizji, radiu na dyskusję został ograniczony. Jedna Rosja wykorzystała na emitowanie materiałów wyjaśniających, na czym polega jej program, nazwany planem Putina, prawie cały czas. Obecną stabilną sytuację w Rosji, podobnie jak w swoich publicznych wystąpieniach, czynił to Putin, zderzała z burzliwym okresem transformacji z początku lat 90. W podobnym duchu, wywołanym z epoki Związku Sowieckiego, utrzymana była też kampania medialna Komunistycznej Partii Federacji Rosyjskiej. Stabilne życie, pewność jutra i rosnący dobrobyt, te hasła przewijały się przez większość jej materiałów wyborczych. Broszurę Plan Putina włożono w każdym większym sklepie, nie mówiąc już o domach towarowych czy centrach handlowych. Portret Putina prezentuje Marek Brzeziński.
Zanim stał się prezydentem marzącym o przywróceniu Rosji pozycji imperialnego supermocarstwa, był dyskretnym szpiegiem KGB, trzymającym się, jak na tę profesję przystało, w cieniu wielkich wydarzeń, grając role trzecioplanowe. Według autorów znakomitego filmu dokumentalnego nadanego przez drugi program telewizji francuski, Putin nigdy nie przestał być szpiegiem, a metody KGB z powodzeniem zastosował w polityce. Niewygodnych czy też potencjalnie zagrażających mu przeciwników, bądź tak jak Politkowską i Litwinienkę usuwał w sposób fizyczny, bądź innych jak Chodorkowskiego wsadzał do gułagu. chętnie sięgał po ulubioną broń KGB i rosyjskich polityków, po prowokacje. Aby udowodnić, że jest w stanie w bezlitosny sposób zwalczać przeciwników, nie drgnęła mu brew, gdy wydał wyrok na ponad 300 osób i kilkaset dzieci w szkole w Biesłanie. Nie krył swojej nostalgii za czasami Wielkiego Związku Radzieckiego. Nigdy nie zrezygnował z myśli odbudowania strefy wpływów obejmującej dawne Republiki Radzieckie, a w swoich planach wykorzystał nowy rodzaj oręża, broń energetyczną, którą używa z taką skutecznością, z jaką atomowym straszakiem wymachiwali kolejni przywódcy na Kremlu w epoce Związku Radzieckiego. W bezlitosny sposób zlikwidował niezależne i wolne media, założył knebel opozycji, pod but wziął sądy. Oligarchów epoki jelcynowskiej zastąpił oligarchią KGB. Aby zrealizować swoje sny o wielkiej potędze z kraju, musiał dojść do władzy i nie zawahał się w tym celu wepchnąć Rosji w kosztowną i okrutną dla ludności cywilnej wojnę w Czeczenii. A Zachód patrzył na to wszystko, przymykając oczy, uśmiechając się do Putina i nazywając go drogim przyjacielem. W filmie mówiono o wyróżnieniu Putina przez prezydenta Chiraca orderem Legii Honorowej. Ceremonię w Pałacu Elizejskim mogła filmować tylko telewizja rosyjska, tak jakby się tego przed światem wstydzono. W przededniu wyborów powszechnych w Rosji, które według AFP mają być swoistą formą sprawdzianu dla prezydenta, Putin mimo swych autorytarnych rządów jest bezdyskusyjną wedettą wyborów. Im bliżej wyborów, tym bardziej Putin nasilał kampanię przedwyborczą. Policja brutalnie rozprawiała się z uczestnikami antyputinowskich manifestacji, częściowo osadzając ich w areszcie, a sam prezydent opozycjonistów nie wahał się nazwać szakalami i sługusami na pasku obcych ambasad, którzy korzystając z podszeptów zachodnich ekspertów, chcą wyprowadzić ludzi na ulicę. Putinowi, który rozpad Związku Radzieckiego nazwał największą katastrofą geopolityczną XX wieku. Teoretycznie nie wolno po raz trzeci z rzędu kandydować w przyszłorocznych wyborach prezydenckich, ale już teraz wiadomo, że ten autor nowych form rządzenia, nazwanego przez niego dyktaturą prawa, znajdzie w owym prawie takie luki, że władzy z ręki nie wypuści.
Mówi Paryż RFI. Władze w Bogocie przekazały Paryżowi taśmę wideo przedstawiającą Ingrid Betancourt. Taśma została rzekomo znaleziona przy trzech schwytanych terrorystach komunistycznych. Byłby to pierwszy od 4 lat dowód, że zakładniczka żyje. Rzecznik Pałacu Elizejskiego przywitał tę informację z wielką radością. David Martinon oświadczył, że to pierwszy istotny krok, niemniej prezydent będzie nadal stanowczo walczyć o uwolnienie wszystkich zakładników. Francja wzywa kolumbijską organizację, by położyła kres męce zakładników i zwolniła ich. Rzecznik Pałacu Prezydenckiego nie sprecyzował, czy władze francuskie uzyskały od Bogoty dowody na autentyczność taśmy. Kolumbia opublikowała dzisiaj nad ranem taśmę wideo przedstawiającą 16 zakładników komunistycznych, w tym panią Betancourt i troje Amerykanów. Według wysokiego komisarza kolumbijskiego do spraw pokoju Luisa Carlosa Restrepo taśma została sporządzona 24 października. Władze zapewniają, że znalazły ją przy trzech schwytanych terrorystach. Zdaniem obserwatorów była ona przeznaczona dla Hugo Chaveza, który mediację w tej sprawie przerwał nagle prezydent Uribe. Francuski minister spraw zagranicznych Bernard Kouchner wezwał do wzmożenia wysiłku w celu znalezienia humanitarnego rozwiązania pozwalającego zwolnić wszystkich zakładników. Mówi Paryż RFI. Unia Europejska i Indie podczas corocznego szczytu w New Delhi postanowiły podpisać porozumienie w sprawie wolnej wymiany towarowej w roku 2008, by zwiększyć wymianę handlową, która osiąga już obecnie wartość 60 miliardów euro rocznie. To był już 8 szczyt Unia Europejska-Indie, któremu przewodził premier Indii Manmohan Singh oraz przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Durão Barroso. Unia Europejska jest pierwszym partnerem handlowym Indii. Wymiana gospodarcza z Unią stanowi 18% dochodów z handlu zagranicznego. Natomiast Indie są 9. partnerem handlowym Unii Europejskiej. Mówi Paryż RFI. W Nicei odbył się 26. szczyt francusko-włoski. Uczestniczyli w nim prezydent Francji Nicolas Sarkozy oraz premier Włoch Romano Prodi. Podczas szczytu Nicolas Sarkozy oświadczył, że Kosowo uzyska niepodległość, a Serbowie muszą to zrozumieć. Jednak na uzyskanie pełnej niepodległości potrzeba, zdaniem francuskiego prezydenta, jeszcze sporo czasu. Podobnego zdania był Romano Prodi. Ponadto Nicolas Sarkozy stwierdził, że siły rozjemcze Unii Europejskiej, EUFOR, zostaną rozlokowane w Czadzie zgodnie z przewidywanym terminem, mimo że rebelianci czadyjscy uznali, że, cytuję, znajdują się w stanie wojny z oddziałami francuskimi. Mówi Paryż, RFI. Turecki samolot pasażerski linii Atlas Jet rozbił się w górach środkowej Turcji. Na pokładzie znajdowało się 56 osób. Nikt nie przeżył katastrofy. Samolot leciał ze Stambułu do kurortu Antalya. Nikt nie przeżył tej katastrofy, który rozbił się w górach środkowej Turcji tuż przed lądowaniem w mieście Isparta, około 150 km na północ od znanego kurortu. Samolot leciał ze Stambułu. Semetin Uzan, gubernator okręgu Isparty, poinformował, że zaginiony samolot McDonnell Douglas 83 został znaleziony w górzystym, trudno dostępnym rejonie przez patrolujący okolice śmigłowiec wojskowy. Ekipy ratownicze dotarły już do wraku i potwierdziły informację, iż nikt nie przeżył katastrofy. Tureckie władze nie wiedzą niczego na temat przyczyn owej katastrofy. W rejonie panowała dość dobra pogoda. Brak także informacji o jakichkolwiek problemach technicznych maszyny. Konkretnych danych może dostarczyć dopiero zapis znajdujący się w tzw. czarnej skrzynce samolotu. Mówi Paryż RFI. Brytyjski minister spraw zagranicznych David Miliband nie ustaje w wysiłkach, by szybko rozwiązać sprawę brytyjskiej nauczycielki skazanej w Sudanie na areszt oraz przypuszczalnie chłostę za to, że pozwoliła swoim pierwszoklasistom ochrzcić pluszowego misia imieniem Mahomet. Minister Miliband poinformował, że ambasador Sudanu w Londynie, Omer Siddiq, został już po raz drugi wezwany do Foreign Office, gdzie dano mu do zrozumienia w niezwykle ostrych słowach, wiadomo co to oznacza w języku dyplomatycznym, jak bardzo Wielka Brytania zaniepokojona jest losem pani Gibbon. W czasie spotkania minister Miliband rozmawiał także przez kwadrans ze swoim sudańskim kolegą. Pani Gibbon została chwilowo skazana na 2 tygodnie aresztu za bluźnierstwo. Za to przestępstwo grozi jej jednak także kara chłosty. Pani Gibbon pozwoliła swoim podopiecznym w wieku od 6 do 7 lat nadać imię Mahometa. Mohamed to oczywiście imię bardzo rozpowszechnione w krajach islamskich, pluszonemu niedźwiadkowi. Nie podejrzewała, że brutalnie gwałci tym sposobem zakaz przedstawiania proroka, czyli dopuszcza się zbrodni obrazobórstwa. Agencje nie przekazały nam jeszcze zdjęcia misia. Musimy zatem zadowolić się fotografią wozu pełnego zbrojnych po zęby policjantów sudańskich, strzegących więzienia, gdzie sądzono brytyjską zbrodniarkę. I jeszcze jedna wiadomość, drodzy Państwo. Do Paryża przybywa Orkiestra Symfoniczna Opery i Filharmonii Podlaskiej z Białegostoku. Pobyt orkiestry we Francji, związany z obchodami 110. rocznicy urodzin Aleksandra Transmara, obejmuje cykl 2 koncertów, które odbędą się 5 grudnia o 20.30 w salonach merostwa Levallois-Perret oraz 6 grudnia o godzinie 20.30 w kościele Świętej Magdaleny w Paryżu. Podczas koncertów pod batutą Marcina Nałęcz-Niesiołowskiego, dyrektora naczelnego i administracyjnego Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku, orkiestra wykona wariacje na temat Frescobaldiego Aleksandra Transmana, symfonię nr 41 Jowiszową Wolfganga Amadeusza Mozarta, intradę na orkiestrę symfoniczną Piotra Mosa i symfonię C-dur Georgesa Bizeta. Wstęp na oba koncerty wolny. Serdecznie zapraszamy. Mówi Paryż RFI. Zapraszamy na przegląd prasy. Piotr Kamiński i Katarzyna Zawicka.
Prasa dzisiaj pełna dwóch prezydentów. Jeden ma pusto w kasie, to Nicolas Sarkozy. Drugiemu się przelewa, ale korzystają z tego głównie nasi. To Władimir Putin. Wczorajsze wystąpienie prezydenta Francji dotyczyło kwestii gospodarczych. Zajrzyjmy zatem, co ma na ten temat do powiedzenia dziennik ekonomiczny Les Echos. Jego komentator pisze, iż każdy, kto kiedykolwiek zajmował najwyższe stanowiska w państwie, wie, że kwestia dochodów obywateli nie należy do łatwych i kryje się w niej pułapka. Jeśli przywódca nie głosi kroków na miarę oczekiwań, zostanie oskarżony o sztuczki. Jeśli obieca złote góry, oberwie za szalone wydatki. Nie ma właściwie sposobu na to, by nie zawieść obywateli. Sarkoziemu udało się częściowo obejść te rafy, skupił się bowiem na kilku prostych konkretach. Zanim jednak te różne drobne propozycje przyniosą skutki, minie wiele czasu, a zawiedzionych już nie brak. Sarkozy raz jeszcze dowiódł jednak swej zręczności. Nie dał się zatrzasnąć w samej tylko kwestii dochodów, kreśląc program reform w paru innych kwestiach, takich jak ubezpieczenia społeczne, emerytury, oświata, powtarzając, że przyspieszy kroku. Miejmy nadzieję, podkreśla komentator dziennika Les Echos, że któregoś dnia z równym przekonaniem wyłoży Francuzom swe plany reorganizacji państwa i ograniczenia wydatków publicznych. I że wszystkie te posunięcia ruszą wreszcie z miejsca wzrost gospodarczy. W przeddzień rosyjskich wyborów tekstów prasowych nie brak. Spokojny zazwyczaj katolicki dziennik La Croix pisze na pierwszej stronie w komentarzu redakcyjnym o kremlowskich grubych niciach. Zdaniem dziennika wybory do Dumy to tylko przygrywka do wyborów prezydenckich, a Putin żąda od obywateli uzasadnienia swych ambicji, by nadal sprawować w Rosji władzę absolutną. I La Croix nie wątpi, że je uzyska, po czym będzie musiał dokonać wyboru. Albo w ostatniej chwili zmienić literę konstytucji, albo postawić na głowie jej ducha, zostając premierem marionetkowego prezydenta. Były pułkownik KGB użył wszystkich sposobów, by jego kandydaci zebrali w niedzielę sowieckie wyniki wyborcze. Aresztował opozycjonistów, zakneblował media, nagłośnił wielkoruską demagogię. Kto by dzisiaj pomyślał, że po upadku muru berlińskiego Rosja miała się zbliżyć do demokratycznej Europy? Putin daje narodowi sny imperialne, a oligarchom w cieniu prezydenta majątek. Żelazny pakt polityki i biznesu uporządkował jedynie grabież z czasów Jelcyna. Dzięki skokowi cen paliw gospodarka rosyjska stanęła na nogi. Mniejsza zatem o zamordyzm, alkoholizm, przeciętny wiek na miarę trzeciego świata oraz brak perspektyw. Podzielona opozycja chciałaby o tym porozmawiać. Przy okazji wyborów zamknięto jej twarz hasłem o jedynej Rosji, kończy katolicki dziennik La Croix. Zarówno w Le Figaro, jak w Libération teksty na temat Putin-Jugend, czyli młodzieżowej organizacji nasi wspierającej wodza. Le Figaro pisze, że gdy Kasparow zbiera z trudem 3000 manifestantów, naszych zbiera się pod Kremlem 5000. Mają w rękach baloniki, ironiczny symbol opozycji. Ich cel zapobiec pomarańczowej rewolucji, całkiem nieprawdopodobnej, ale stosowanej przez Kreml jako straszak. Nasi liczą się w dziesiątki tysięcy. Rozgłos zyskali napadając na ambasady Wielkiej Brytanii i Estonii. Uprawiają sporty bojowe. Ilja Jaszyn, szef młodych partii Jabłoko, porównuje ich do komsomolców. To winda społeczna gwarantująca awans w polityce i gospodarce, szczególnie w wielkich firmach zaprzyjaźnionych z Kremlem. Szeregowi noszą czerwone kurtki, przywódcy białe. Krążą niezliczone pogłoski o tym, że za udział w manifestacjach organizacja płaci setki rubli, ale indagowani przez Le Figaro członkowie kategorycznie temu przeczą. Choć to przecież hipoteza optymistyczna. Już dwojga złego lepiej to niż w głowach swąd. Libération nazywa naszych i im podobnych dzieciątka Putin i również podkreśla jawne podobieństwa z komsomołem i innymi organizacjami młodzieżowymi tamtych czasów. 50-50, szowinizmu i karierowiczostwa. W lokalach naszych portrety Kasparowa i Bierzowskiego, do których strzela się rzutkami. To pozwala wyładować nienawiść do wrogów Rosji, powiada miejscowy przywódca. Ideologia liczy się tu jednak mniej niż perspektywy życiowe, mówiąc elegancko. Młodzież z naszych podejrzliwie patrzy na kolegów biorących udział w manifestacjach opozycji, gdzie zarobić może na jedynie w łeb. Co oni z tego mają? Libération cofa się tu przed najprostszym wyjaśnieniem. Skoro przecież coś muszą z tego mieć, a nam płacą z Kremla, to im pewnie z wrogich ambasad.
Tu Paryż, RFI.
Dyplomacja Władimira Putina odzwierciedla koncepcję XIX-wiecznego mocarstwa, czytamy w popołudniowym Le Monde. W przeddzień wyborów parlamentarnych, 2 grudnia, prezydent Putin w coraz bardziej niewyszukany sposób krytykuje Zachód, nierzadko uciekając się do ksenofobii i wulgarności. No cóż, w myśl zasady, że wszystkie drogi prowadzą do celu, przed wyborami wszystkie chwyty są dozwolone. Czy jednak chodzi tylko o przedwyborcze chwyty? Należy raczej się obawiać, że ostatnie deklaracje i posunięcia Putina są wyrazem jego koncepcji państwa silnego i niezależnego. Prezydent Rosji uważa, że rozpad ZSRR doprowadził do osłabienia jego kraju i zmniejszenia jego roli na arenie międzynarodowej. Głównym celem jego polityki jest przywrócenie Rosji statusu międzynarodowej potęgi w oparciu przede wszystkim o jej bogactwa naturalne. Cel ten ma osiągnąć trzyfazowo. Po pierwsze, na obraz Amerykanów po II wojnie światowej, którzy wszelkimi sposobami hamowali wzrost sowieckich wpływów na Zachodzie, chce zatrzymać marsz Zachodu na Wschód. Jednym słowem, wystarczy już tego rozszerzenia Unii Europejskiej, nie mówiąc już o NATO. Moskwa nie uważa, żeby jedno lub drugie świadczyło o wzroście demokracji na Starym Kontynencie. O nie. Poczytuje to za próbę okrążenia jej terytoriów przez potencjalnych wrogów. Pogodziła się jakoś z utratą wpływów wpływów w niektórych państwach położonych na terenie byłego bloku sowieckiego, w Europie Środkowej i w krajach nadbałtyckich i wystarczy. Inwazja instytucji zachodnich tu powinna się zatrzymać. Drugi krok przewidziany przez Putina to wyplenienie zachodnich wpływów z terytoriów byłych republik radzieckich. W tym celu używa najróżniejszych środków, aby podporządkować sobie Ukrainę i Gruzję, a przynajmniej, żeby nie dopuścić do ich wejścia do Unii Europejskiej i do NATO. Tu może liczyć na pomoc, świadomą lub nie, przywódców z Kijowa i z Tbilisi. W ramach tej polityki stawia pod znakiem zapytania różne międzynarodowe porozumienia, które Rosja podpisała w czasach swej słabości. Czy to chodzi o ograniczenie broni konwencjonalnych w Europie, czy o zakaz używania rakiet jądrowych średniego zasięgu, czy wreszcie o rolę OBWE w Europie. Jeśli dorzucić do tego, że Rosja jako jedyna blokuje rozwiązanie problemu statusu Kosowa, to trzeba stwierdzić, że Putin nabiera sił przed ewentualnymi targami z Zachodem, a przede wszystkim z Amerykanami. Trzeba będzie poczekać do wyborów prezydenckich w Rosji, a może nawet i w Stanach Zjednoczonych, żeby przewidzieć, jak będą wyglądały stosunki wschód-zachód. Ścierają się tu wyraźnie dwie koncepcje. Rosjanie uporczywie trzymają się XIX-wiecznej koncepcji mocarstwa. Europejczycy rozwinęli zupełnie inną formę kontaktów międzynarodowych, które opierają na partnerskich kontaktach między niezależnymi państwami. I ta różnica niewątpliwie może utrudnić kontakty Europy i Stanów Zjednoczonych z Rosją.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Co nowego w Europie?
Marek Brzeziński.
Eyes on Europe to pismo wydawane w Genewie przy tamtejszym uniwersytecie, które postawiło sobie za punkt honoru w pozytywnie krytyczny sposób wspierać budowę Zjednoczonej Europy. Chodzi zatem o wypunktowanie słabości Komisji Europejskiej i zamknięcie się w wieży z kości słoniowej za murem ułożonym z cegieł biurokratycznych przepisów w korowodzie papierkowego pochodu przy akompaniamencie deklaracji wypływających często z myślenia życzeniowego. Nie jak jest, czy być może, ale jak sobie mały Kaziu wyobraził wielką Europę. Szwajcaria jest czterojęzyczna, pismo dwujęzyczne, francusko-angielskie, ale jego redaktorzy posługują się mową zaiste przebogatą od tradycji Markeza po Mickiewicza. Jednym z filarów gazety jest urodzony we Francji, wykształcony w Ameryce, w Brukseli, a teraz w Genewie i marzący o powrocie do Polski ze swoim bagażem doświadczeń Olivier Jarosz. Posłuchajmy, co powiedział przed naszym mikrofonem na temat miesięcznika, dla którego pisał m.in. o zjawisku, bo inaczej tego nie można nazwać, polskiego hydraulika. Rzecz jasna w kontekście nie tylko Francji, ale i Europy.
Eyes on Europe to jest gazeta, która powstała w 2004 roku przy Instytucie Europejskim w Brukseli i od 2006 roku, ponieważ ja reprezentuję Uniwersytet Genewski, czyli Instytut Europejski przy Uniwersytecie Genewskim, współpracujemy często z Brukselą i nam zaproponowali po prostu współpracować. Chcieli nową i świeżą informację o Europie, która jest bardziej krytyczna.
Czy jednym słowem wychodzicie spoza Unii i Europę traktujecie rzeczywiście poza granicami unijnymi?
Dokładnie, bo Europa dla nas to jest rzeczywistość. Europa to nie jest tylko 27 krajów, tylko to jest kontynent kultury, narodność kultur i dla nas to jest Europa i my ją żyjemy. Nie jesteśmy Szwajcarami, jesteśmy także Europejczykami, bym to tak powiedział.
To w takim razie, jaki jest twój stosunek na przykład do tego, że w Mistrzostwach Europy startują takie zespoły jak Armenia, Azerbejdżan, Kazachstan?
Na przykład Armenia to jest kraj, który to są Europejczycy. Azerbejdżan, Izrael, Turcja, nawet bym powiedział, no to są już kraje poza cywilizacją europejską, ale to nie znaczy, że nie mają, że mogą po prostu grać w Mistrzostwach Europy i to nie powoduje żadnych problemów. Natomiast konstrukcja polityczna, no to nie, no musi mieć jakieś wartości, które gdzieś się kończą.
Pytanie dotyczące tych mistrzostw Europy to było dosyć takie prowokacyjne. Chodziło o to, jak ty definiujesz Europę z punktu widzenia właśnie waszego pisma i tego, co powiedziałeś wcześniej. To znaczy, że Europa wychodzi poza 27 państw Unii Europejskiej.
No Europa to jest, tak jakbym powiedział, Euro-Syberia, czyli od Reykjaviku do Wladiwostoku. Bo to jest jedna cywilizacja. Wiem, że dla Polaków to jest czasami trudno, bo historia zrobiła, że Rosja jest przeciwnikiem, ale myślę, że Europa musi się budować na tym tle, na pokoju i pokój tylko może być między Europejczykami, ponieważ w czasach globalizacji mamy do czynienia z pewnymi siłami, które trzeba jakoś uspokoić, w tym sensie, że jeśli będą różne bloki państw czy krajów, no to będzie w pewnym sensie równowaga, czyli pokój, do czego zmierzamy.
A z jakiej perspektywy patrzycie na Europę w swoim piśmie? Czy Europę polityczną, Europę gospodarczą, Europę finansową?
No, my jako Szwajcarzy w nawiasach raczej krytykujemy Europę, bo Europa jest za bardzo instytucjonalna, polityczna, ekonomiczna, a my chcemy właśnie przypomnieć, że Szwajcaria, tak jak Norwegia, czy Liechtenstein, no to są kraje, czy nawet Albania, no to są kraje w Europie, które istnieją i nie mają tu nic wspólnego z instytucją, która centralizuje wszystko w Brukseli. No i stąd właśnie powracają w pewnych krajach partie nacjonalistyczne, no bo to wywodzi się z tego, jeśli Bruksela wszystko decyduje, no to jest rzecz normalna, że rolnik w pewnym części miasta się buntuje, czy nawet mieszkaniec większego miasta.
Czy poza sprawami dotyczącymi wspólnego rynku macie jeszcze jakąś inną perspektywę? Chociażby na przykład, czy mówicie o tej wielokulturowości w dosłownym tego słowa znaczeniu?
Tak, dokładnie, ponieważ Europa no, to jest taka summa summarum wszystkich kultur i nie trzeba zapomnieć żadnej. Nie trzeba mieć, tak jak mówiłem, mamy tylko perspektywę zachodnią, bo tak jak mówił Jan Paweł II, Europa to są płuca, wschód i zachód. I jeśli tego nie ma, no to ten silnik Europa po prostu będzie miał problemy z oddychaniem, tak bym to powiedział.
Kiedy mówimy kultura, zwykle kojarzy nam się to z Monetem, z Picassem, z tą kulturą przez duże K. Czy wy ten sposób patrzenia reprezentujecie w swoim piśmie, czy też może kulturę w znaczeniu kultury materialnej, edukacji, sposobu edukowania, sposobu uczenia ludzi?
Powiem szczerze, że część w Brukseli raczej patrzy się zazwyczaj często instytucjonalnie. My właśnie próbujemy przynieść ten nowe, świeże, że Europa, no to są te różne kultury i tak jak mówił Jérôme Clément, czyli prezydent Arte w francusko-niemieckiej telewizji, że nie jest rzecz, to jest nienormalne, że dla Polaków Waszyngton jest bliżej niż Berlin czy Paryż. No wiadomo, kwestie polityczne robią, że są pewne decyzje polityczne, ale nie zapomnijmy, że jesteśmy Europejczykami.
RFI Radio France Internationale.
Kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczycka.
Pierwsze wydanie Festiwalu Filmów Kieszonkowych, czyli takich, które robione są przy pomocy kamer telefonów komórkowych, odbyło się 2 lata temu. Dyrektorka Forum Obrazów, organizatora festiwalu, Laurence Herzberg, miała wtedy wrażenie porażki. W przeważającej większości filmy przysłane na festiwal były bowiem mniej lub bardziej zabawnymi gagami, nie zawierającymi właściwie żadnej narracji, z dźwiękiem fatalnej jakości i bez żadnego opracowania postprodukcyjnego. Ekipa festiwalu postanowiła działać. Zwróciła się do szkół sztuk plastycznych i audiowizualnych, zaczęła organizować kursy montażu cyfrowego i pożyczać telefony dobrej jakości kandydatom na uczestników festiwalu. Przyniosło to nadspodziewanie dobre rezultaty. Do tegorocznej edycji imprezy zgłosiło się blisko 600 filmów. Nowym środkiem wyrazu zainteresowało się wielu studentów Akademii Sztuk Pięknych. Postęp techniczny także zrobił swoje. Jakość obrazów zarejestrowanych przy pomocy małych telefonów trzeciej generacji nie różni się dzisiaj od dobrego wideo. Po ekranach kinowym, telewizyjnym i komputerowym ekran małego telefonu przenośnego uzyskał rangę pełnoprawnego 4. ekranu. Taka nowoczesna komórka ma masę zalet. Nie tylko może służyć jako zwykły telefon, przez który prowadzi się rozmowy z przyjaciółmi, ale także robi zdjęcia, rejestruje wideo, odbiera stacje telewizyjne i pozwala wysyłać krótkie filmy w różne strony świata. We Francji na 23 miliony osób posiadających abonament Orange, 5 milionów dysponuje już telefonem trzeciej generacji. Jeśli chodzi o abonentów SFR, których jest 18 milionów, to telefony trzeciej generacji posiada już 3,5 miliona osób. Nie można jeszcze mówić o użytku powszechnym. Jest to jednak początek jakiegoś większego i ciekawego zjawiska, które urzekło już wiele osób. Student Szkoły Sztuk Pięknych na drugie wydanie Pocket Films przysłał instalację filmową inspirującą się językiem znaków. Na poprzednie zaprojektował film zatytułowany Short Message. Na ekranie widzimy kilkanaście ekranów telefonów komórkowych, z których każdy wyświetla jedną z liter alfabetu. Ustawione w odpowiednim porządku, litery te tworzą przesłanie adresowane do ukochanej osoby. Julien nie uważa się za reżysera filmowego, czuje się raczej artystą multimedialnym i webmasterem. Dwoje innych zapaleńców kina kieszonkowego, Natasza Kester-Séméon i jej brat Sacha, uprawiają przede wszystkim reportaż dokumentalny i polityczny. W czasie niedawnych wyborów prezydenckich we Francji kamerą komórki nagrali oni dziesiątki wywiadów z politykami i reportaży z ich kampanii wyborczych. Działali jak prawdziwi dziennikarze, posiadali akredytacje wydane przez partie polityczne, a rezultat swej pracy w kilka minut po nagraniu umieszczali w sieci internetu. W sumie wykonali 120 dokumentów politycznych o zupełnie niezłej jakości technicznej. Do telefonu wartości 700 euro pożyczonego przez sponsorów przedsięwzięcia, jedno z ugrupowań politycznych, przymocowali na kablu odpowiedniej długości profesjonalny mikrofon zewnętrzny oraz lampkę oświetlającą. Internetowy blog rodzeństwa, które na życie zarabia tworzeniem stron internetowych dla oficjalnych instytucji, co miesiąc odwiedzany jest przez 80 tysięcy osób i cieszy się coraz większym powodzeniem. Telefon komórkowy okazuje się zatem także doskonałym narzędziem tzw. dziennikarstwa obywatelskiego, to znaczy uprawianego nie przez zawodowych dziennikarzy, lecz zwykłych obywateli interesujących się życiem publicznym. Jak zauważa Laurence Herzberg, niebawem żadne wydarzenie nie umknie czujnemu oku kamer. Czy to będą kamery kontrolne na ulicach, dworcach i lotniskach, czy też kamery telefonów komórkowych. Wszystko w każdym miejscu i o każdej porze może zostać utrwalone w formie obrazu. Na gorąco, bez cenzury i inscenizacji.
RFI, la radio du monde.
Felieton ekonomiczny, Piotr Błoński.
Czwartkowe wystąpienie telewizyjne prezydenta Sarkoziego przedstawiano z góry jako zapowiedź działań na rzecz zwiększenia siły nabywczej mieszkańców Francji, bo też jej ewolucja w ostatnich latach i miesiącach budzi coraz szerszy niepokój społeczny. Problem jest nie tylko ekonomiczny, ale i psychologiczny. Realna siła nabywcza liczona według sprawdzonych metod Instytutu Statystycznego INSEE wcale się nie zmniejsza, ale jej wzrost nie przekłada się na doświadczenie codzienne konsumentów. W odczuciu społecznym życie drożeje. Według statystyk ekonomicznych siła nabywcza wzrosła od roku o 3,2%, tymczasem ów wzrost siły nabywczej odczuwa zaledwie 8% Francuzów odpowiadających na ankiety INSEE. Jak to możliwe? Po pierwsze, obliczenia INSEE mają charakter globalny i biorą pod uwagę wzrost demograficzny. Wyłączając ten czynnik, otrzymuje się w przeliczeniu na statystyczną rodzinę wzrost w wysokości 0,8%. Po drugie, uwagę konsumentów skupiają ceny tych towarów, które kupuje się najczęściej i te wydatki, które powtarzają się poniekąd automatycznie. Otóż należą do nich paliwa plus 8,2%, czynsze plus 3,2%, wyroby tytoniowe plus 6,2%. Po trzecie, zmienia się struktura wydatków. Przykładem są rachunki telefoniczne, choć taryfy tanieją, stały się one wraz z rozwojem telefonii komórkowej pozycją w budżecie tyleż poważną, co nieuniknioną. Ogromnie zwiększył się też udział w budżecie rodzinnym wydatków na informatykę i media. Wreszcie ekonomiści zauważają, że dana rodzina odczuwa polepszenie swej stopy życiowej dopiero po kilku latach stałego wzrostu jej siły nabywczej, a każde zahamowanie tego wzrostu odczuwa jako zubożenie. W tych warunkach można było z góry przewidzieć, że wystąpienie prezydenta nie przyniesie cudownej przemiany ani w gospodarce, ani w nastrojach społecznych. Stąd kpiny opozycji, według której Sarkozy wystąpił niczym święty Mikołaj z pustym workiem ogłaszający post. Sarkozy najwyraźniej zdawał sobie z tego sprawę, skoro oświadczył z mety, że, cytuję, Francuzi nie spodziewają się, że będę rozdawać prezenty gwiazdkowe, bo dobrze wiedzą, że kasa jest pusta. Koniec cytatu. Powrócił zatem do swojego ulubionego hasła, pracować więcej, by zarabiać więcej, i zapowiedział kilka reform, które mogą się zdawać marginalne, a w każdym razie nie na miarę społecznych oczekiwań. Należy do nich umożliwienie wypłacania pracownikom równowartości RTT, czyli dni wolnych uskładanych z tytułu 35-godzinnego tygodnia pracy przepracowanego w innym rytmie. Zapowiedział też, że przedsiębiorstwa będą mogły znieść 35-godzinny tydzień pracy w zamian za odpowiednie podwyżki płac, pod warunkiem jednak podpisania układu zbiorowego, choć niekoniecznie branżowego. Sarkozy mówił też o umożliwieniu jednorazowo wypłaty pracownikom premii z funduszy partycypacyjnych przedsiębiorstw. Fundusze takie funkcjonują w dużych firmach. Natomiast w małych firmach wypłacenie premii zwolnionej od socjalnych składek. Wreszcie zapowiedział zmiany przepisów dotyczących corocznej rewaloryzacji czynszów poprzez zmianę stosowanego do niej współczynnika. Zamiast obecnego stosowany będzie wskaźnik wzrostu cen konsumpcyjnych, na czym lokatorzy zaoszczędzą ponad połowę przyrostu wysokości czynszu, czyli średnio od 100 do 200 euro w ciągu roku. Rzeczywiste znaczenie tych zapowiedzi najtrafniej jednak i bezkompleksowo określił prorządowy dziennik Le Figaro. Sarkozy wyłamał zamek 35-godzinnego tygodnia pracy.
RFI w Zakopanem. 105,2 UKF.
RFI, la radio du monde.
Postscriptum. Stefan Rieger.
Polityka polega głównie na opowiadaniu bajeczek. To w końcu nic nowego. Tak było pewnie od początku dziejów. Aby narzucić swą władzę, scementować wspólnotę, poprowadzić ją na wojnę lub gdziekolwiek, trzeba było zmajstrować mit, ułożyć scenariusz, czarować narracją. Tyle, że dzisiaj z pomocą mass mediów i spin doktorów przybrało to formy przemysłowe. Genealogię nowej formy propagandy opisuje Christian Salmon, jeden z założycieli Międzynarodowego Parlamentu Pisarzy, w książce zatytułowanej Storytelling, czyli machina do opowiadania historyjek i formatowania umysłów. Mógłby zapewne sięgnąć dalej, ale nie będziemy mieć mu za złe, że zgodnie z antyamerykańskim poniekąd tropizmem szuka źródeł tego dryfu w Ameryce lat 90. z czasów taty Busha i Clintona. Biały Dom najął wówczas armię ekspertów od komunikacji, których codziennym zadaniem było przędzenie narracji, sprzedawanie prasie line of the day, czyli dziennego wątku, i przepychanie w eter garści bon motów, zwanych soundbites, waloryzujących politykę gospodarza i jego ekipy. Musimy sami wyznaczać terminarz i priorytety. Jeśli damy wolną rękę prasie, jesteśmy zgubieni, ostrzegał w 92 roku niejaki Dick Cheney, przyszły wiceprezydent. Strategia subtelnej dywersji weszła w krew. Trzeba odwrócić uwagę opinii publicznej od nurtujących ją problemów, opowiadając jej budującą lub mrożącą krew w żyłach bajkę, pełną dobrych szeryfów i paskudnych szwarc charakterów, jak należy. Możemy wybrać prezydentem dowolnego aktora z Hollywoodu, byle umiał coś ludziom opowiedzieć, podsumował kiedyś sprawę jeden z doradców Clintona. Trudno też się dziwić, że nagłej rewaloryzacji ulegli absolwenci wzgardzanych dotąd fakultetów literackich i humanistycznych, od zawodowych pisarczyków po, za przeproszeniem, psychologów, których biznes i polityka wypieszczają odtąd na potęgę, ceniąc sobie ich usługi w wytwarzaniu na bieżąco fikcji zdolnej zaczarować świat i omamić umysły. Propaganda i reklama idą od tej pory ręka w rękę, stosując te same chwyty, wiedząc, jak klienta wziąć pod włos, wycisnąć mu łezkę, stłumić krytycyzm, wzruszyć ckliwą lub tragiczną historyjką. Pierwsze zrozumiały to tak zwane marki. Nie sprzedają odtąd dżinsów, trampek czy wody sodowej, lecz anegdotki względnie mity, których te gadżety są bohaterami. Działa to wszak nie tylko jako technika komunikacji, lecz również jako potężny instrument społecznej kontroli. Wystarczy spojrzeć wokół, najlepiej zerknąć ku przedmieściom, by dostrzec siłę preskrypcyjną owych komercyjnych znaków decydujących o społecznej hierarchii, akceptacji i przystosowaniu. Jesteś Nike, Adidas, Chevignon albo cię nie ma. Politycy, oświeceni przez spin doktorów i scenarzystów z Hollywoodu, pojęli w lot interes beletryzacji faktów, liczb i problemów. Rządowa fabryka snów wytwarza odtąd taśmowo historyjki o wojnie z terroryzmem, o bandyckich państwach i szlachetnych rycerzach na białym koniu, albo w wersji francuskiej o notorycznych leniach i dobrodusznych pracusiach, wrodzonych pedofilach i wzburzonych moralnie uczciwych obywatelach i tak dalej ad vomitum. A że w tę zbożną misję udało się wrobić olbrzymią większość dziennikarzy, mniej lub bardziej embedded, jak mówiono o reporterach opisujących inwazję na Irak z pozycji wcielonych z urzędu do armii USA, trudno się dziwić chronicznemu brakowi krytycyzmu i dystansu. Płyniemy wszyscy tym samym Titanikiem, którego kapitan opowiada pasażerom miłe ich uszom bajeczki, a jego asystenci i pisarze pokładowi prowadzący dziennik podróży, choćby i wiedzieli, co naprawdę w trawie piszczy, nie puszczą pary z ust, by nie narazić się kapitanowi, trzymającemu stale rękę, jak Bush, Sarkozy albo Putin, na medialnym pulsie, czyli sterze, somnabulicznie tańczącej gawiedzi, zdolnej zlinczować zawali drogę, albo barmanowi, który zawsze da wypić, byle go zabajerować. Polityka sprowadza się z grubsza do tego, mówi najmądrzejszy ze współczesnych filozofów, Peter Sloterdijk, jak wprowadzić społeczeństwo w stan mniej lub bardziej zsynchronizowanej halucynacji. Fikcja nie zawsze musi być szkodliwa. Czasem wiedzie do pożądanego celu, lecz z fikcją jak z nauką wystarczy, by wpadła w niepowołane ręce, jak bomba atomowa, by spustoszeniom nie było granic. Stąd pierwsze przykazanie oświeconego obywatela, dziennikarza, inżyniera, chłopa czy studenta, wszystko jedno. Czujność, otwarte szeroko oczy i uszy, konstruktywna nieufność. Mówię konstruktywna, gdyż postmodernistyczna, wszechogarniająca filozofia nieufności to równie ślepy zaułek jak marketingowy, wymuszony interesem optymizm. Krytyków pachnącego marksizmem pojęcia konstruktywności uprzedzam z góry, że mam na myśli wyłącznie fakty, twarde i niepodważalne fakty i nic poza tym.
RFI w Nowym Jorku 93,1 UKF.
RFI
Radio France Internationale.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Eureka. Pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Biopaliwa wzbudzają we Francji niemałe emocje. Zdania na ich temat są tak podzielone, że ekolodzy wolą teraz używać tu nazwy agropaliwa czy paliwa rolnicze. Przedrostek bio można by czasami pomylić z produktami czysto biologicznymi, tak jak jogurty na przykład. Mogłoby to poza tym dawać złudne wrażenie, że biopaliwa chronią nasze środowisko. A jest to w pracach naukowych coraz bardziej podważane. Według zaleceń Europejskiej Agencji Środowiska Naturalnego, podczas rozwijania i rozszerzania produkcji biopaliw należy przedsięwziąć kilka kroków ostrożności. Na przykład trzeba pamiętać o pozostawianiu odłogiem co najmniej 3% uprawianej ziemi, o przekwalifikowaniu do roku 2030 co najmniej 1/3 powierzchni ziem uprawnych w uprawy ekologiczne oraz o przyjęciu takich upraw, aby zmniejszać erozję gleby uprawnej i stosowanie substancji chemicznych. Do niedawna producenci biopaliw mieli za przeciwników jedynie wielkie lobby producentów wyrabiających produkty pochodzące z przeróbki ropy naftowej, obawiających się o swój monopol w dziedzinie napędzania samochodów czy innych maszyn. Transport, który powoduje wydalanie do atmosfery 26% gazów powodujących efekt cieplarniany, aż w 98% zależny jest właśnie od tych monopolistów dostarczających światu paliw kopalnych. Rolnikom udało się jakoś przekonać władze francuskie. Do roku 2015 Francja postawiła sobie za cel wprowadzenie co najmniej 10% biopaliw do paliw klasycznych. Jest to liczba prawie dwukrotnie wyższa od przyjętych norm europejskich, które opiewają na 5,75% do roku 2010. Istnieją właściwie dwa rodzaje biopaliw. Biodiesel, wyrabiany z roślin oleistych, soja, słonecznik, rzepak czy olej palmowy i etanol, który wyrabiany jest z trzciny cukrowej, buraków cukrowych czy kukurydzy. Dla krajów europejskich produkcja biopaliw, oprócz wyraźnych bezpośrednich korzyści dla rolników, ma i inny pożytek. Całkowite uniezależnienie się od ropy naftowej. Jeśli chodzi o efekt cieplarniany, to zastosowanie biopaliw w sposób oczywisty zmniejszy ich emisję. Teoretycznie absorpcja dwutlenku węgla na całym naszym globie kompensowałaby dwutlenek węgla wydalany do naszej atmosfery i powstały w wyniku spalania tych biopaliw. Ekolodzy zwracają jednak uwagę na pewne naruszanie bioróżnorodności. Dzisiaj biopaliwa stanowią zaledwie 1% wszystkich stosowanych na całym świecie paliw. Już teraz jednak daje się odczuć duży wpływ, jaki te perspektywy mają na choćby światowy kurs takich roślin jak kukurydza czy soja. Popyt na nie ciągle przecież rośnie i to właśnie w związku z nowymi możliwościami produkowania z nich biopaliw. Michel Griffon z francuskiej Agencji Badań Naukowych twierdzi, że po to, aby wypełnić żołądki wszystkich mieszkańców naszej planety, wypełnić wszystkie zbiorniki wodne wodą pitną i zachować bioróżnorodność, potrzeba by co najmniej dwóch planet, takich jak nasza Ziemia. W Azji Południowo-Wschodniej karczuje się dżungle pod uprawy dających olej palm. W Brazylii trzebi się amazońską dżunglę pod uprawy soi. A to przecież prawdziwe płuce naszej planety. W Stanach Zjednoczonych uprawy kukurydzy do produkcji etanolu wymagają wykorzystywania złóż wody podskórnej. W Europie rośliny potrzebne do produkcji biopaliw uprawiane są też na nieużytkach, potrzebnych przecież do zachowania w przyrodzie równowagi i bioróżnorodności. Do upraw tych stosuje się nawozy i zatruwające nasze środowisko pestycydy. Ekolodzy domagają się wzięcia tych wszystkich czynników pod uwagę.
RFI. Radio France Internationale.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Mija tydzień w Polskim Radiu dla Zagranicy. Dziś wydarzenia ostatnich dni komentować będą Rafał Ziemkiewicz i Janusz Rolicki, a rozpoczynamy od polityki zagranicznej. Wycofaliśmy swoje weto blokujące Rosjanom negocjacje z OECD. Nie oczekując nic w zamian, rozgorzała taka batalia pomiędzy dwoma ośrodkami władzy w Polsce, pomiędzy prezydentem i rządem na temat wizji polityki zagranicznej. Padają ostre słowa. W piątek pani minister Fotyga powiedziała, że byliśmy liderem, a jesteśmy teraz ostatni, że sprzedajemy swoich przyjaciół. No to są naprawdę dosyć ostre słowa. Jak na to patrzeć? Czy dobrze się stało, że wykonaliśmy wobec Rosji gest i co zrobić, by no nie dochodziło do takich sporów wewnątrz ośrodków władzy w Polsce?
To dwa różne pytania. Ja bym powiedział krótko. Musieliśmy to weto w końcu wycofać, ponieważ blokując Rosję, blokowaliśmy też Izrael i jeszcze parę krajów, które się ubiegają o członkostwo w OECD i po prostu no nie mogliśmy tego robić w nieskończoność. Więc jeżeli już musieliśmy wycofać, no dobrze jest temu nadać rangę jakiegoś gestu miłego i zobowiązania. zobaczyć, czy coś z tego wyniknie. Jestem sceptyczny. Wiele z tego nie wyniknie, już na pewno nie przed niedzielą, nie przed wyborami w Rosji. Natomiast ta kwestia tej awantury, no... Konstytucja polska jest niedoskonała, bardzo, zwłaszcza właśnie w tej kwestii rozdzielenia kompetencji między prezydentem a premierem, ale i tak jak uważam, że oba ośrodki są skazane po prostu na to, że będą tutaj spory. To jest pewna norma światowa i premier Jospin z prezydentem Chiraciem się też kłócili w podobnych sprawach. Tylko można to robić w jakimś lepszym stylu. No w tej chwili ten styl jest koszmarny, po prostu kompromituje Polskę. Kompromituje Polskę nawet nie sam fakt, że się używa dużych słów, tylko że się używa tam, gdzie tak naprawdę chodzi o symboliczne sprawy, gdzie po prostu nie ma sensu się zaperzać. To jakieś psychologiczne po prostu kwestie wzięły górę nad rozsądkiem.
Rzeczywiście się kompromitujemy, Janusz Rolicki?
Z pewnością, dlatego że akurat korespondenci prasy światowej takie rzeczy wychwytują z lubością i to jest zawsze w serwisach się znajdują takie rzeczy, jeśli mają miejsce. Rzeczywiście ten spór jest no, irracjonalny w naszych fazach. No, przykładowo jest irracjonalny wczorajsza sprawa, czy się minister Sikorski przyszedł, 3 minuty spóźnił się ze swoją informacją, czy nie spóźnił się. No w ogóle przyleciał z tych Stanów o 12:00. Zamówiony był, znaczy wysłano mu informację, że ma przybyć o godzinie 16:00. No trochę to też poza wszystkim, jak umowa to umowa. Umawiają się dwie strony. Jak każdy ktoś z nas idzie do znajomego, nawet szefa, to raczej przed tym następuje dogadanie się, a nie w trybie obowiązkowej masz być i koniec. A już ten popis, który dał minister Kamiński, no to było już rzeczywiście pewne horrendum.
No tak, mówimy tutaj o tych sporach personalnych, ale tak mi się wydaje, że tak naprawdę to nie jest sprawa bardzo ważna. Ważne jest natomiast to i tu proszę panów o krótką odpowiedź, czy uważacie, że taki gest wobec Rosji był potrzebny i czy Rosja w ogóle oczekuje jakichkolwiek tego typu gestów od państw takich jak Polska, czy też dla propagandy Putina wygodnie jest posiadać takiego wroga w osobie Polski, który no właśnie można pokazać zawsze, patrzcie, jesteśmy otoczeni przez złych innych, a my idziemy własną drogą, Janusz Rolicki.
No więc my w Polsce dosyć lekceważymy tego typu organizacje jak OECD, OBWE i tak dalej. One mają dosyć istotne znaczenie. Ja chcę zwrócić uwagę, że w ogóle OBWE wpłynęło na losy Europy w ogromnym stopniu, bo jestem przekonany, że gdyby nie powstało OBWE, gdyby nie konferencja helsińska, to nie byłoby też i Solidarności, dlatego żeby została wcześniej rozpędzona. Tak to Gierek się hamował. I to Rosjanom na OECD zależy i w związku z tym blokowanie przez Polskę sprawiało, że inne kraje patrzyły na nas jak na po prostu raroga. I to, że żeśmy się wycofali z tego i jeszcze być może coś na tym zyskamy, to jest bardzo sensowne, racjonalne. Ja uważam, że w ogóle kraj powinien prowadzić politykę, że tak powiem, nie ponad miarę swoich możliwości.
Ale czy rzeczywiście zyskamy, Rafał Ziemkiewicz?
W stosunkach z Rosją bezpośrednio to nic nie zyskamy. Tu jestem bardzo sceptyczny. Rosjanie chcą w nas mieć wroga i to wynika z pewnych interesów, które się nie zmienią. Rosjanie są w prowadzeniu polityki zagranicznej bardzo cyniczni i twardzi. Natomiast jest jedna ważna rzecz. Chodzi o to, jak nas widzą kraje zachodnie, bo tak naprawdę nasze szanse w zderzeniu z Rosją zależą od tego, na ile Bruksela jest w hasło mówiąc Bruksela, na ile Zachód jest po naszej stronie. Otóż Zachód woli mieć dobre stosunki z Rosją, w związku z czym woli udawać, że bierze za dobrą monetę takie różne rosyjskie oskarżenia, że to Polacy mają fobie jakieś antyrosyjskie, że Polacy szkodzą, psują. I my po prostu musimy, jak tylko możemy, uniemożliwiać Francuzom czy Niemcom udawanie, że oni wierzą w to, że polskie mięso jest skażone mikrobami i dlatego go Rosjanie nie chcą jeść.
Janusz Rolicki, Rafał Ziemkiewicz. Kolejny temat, no właściwie daleko się nie oddalamy od tego pierwszego tematu. Rosja, w niedzielę wybory parlamentarne. Czy jest jakakolwiek szansa na zmianę jakościową w Rosji? Pewnie nie, ale czy to jest, jest krok na drodze do tego, by Putin rządził dalej? Ale teraz Janusz Rolicki.
No jest, jak co wymyśli Putin i jego ośrodek? Nie wiadomo, czy, bo niewątpliwie zostaną zabezpieczone w jakiś sposób uprawnienia pana Putina, już nie pana prezydenta. I to nie ulega żadnej wątpliwości. Poza tym, jeśli jego partia uzyska 60% mandatu, no to będzie rządziła. Putin jest popularny w Rosji, jest jego cenią, szanują, uważam, że wydobył Rosję ze smuty, więc jest człowiekiem, który w tej chwili w Rosji rozdaje karty i będzie rozdawał prawdopodobnie jeszcze dosyć długi czas. Jest jedna rzecz, jest fatalna, że Putin, mając tak wielką przewagę, nie jest w stanie pozwolić sobie na pewnego rodzaju chociażby drobne gesty w stosunku do opozycji. No chociażby wczorajsze aresztowanie czy zatrzymanie Bukowskiego za to, że źle przechodził przez jezdnię, no jest pewną rzeczą szokującą i dowodzi, że po prostu jak gdyby pewne standardy w Moskwie są zupełnie nieprzestrzegane. No to samo mówię, podobnie było z Kasparowem, który odsiedział te swoje 5 dni. I ciekaw jestem, jak go tam trzymali w tym więzieniu, czy go dostatecznie przestraszyli, bo może taki cel był tego.
A Rafał Ziemkiewicz tutaj zaczął mówić, że widzi szansę na zmianę.
Tylko, że zmiany na gorsze mogą nastąpić. Wyłącznie tak. Bo dyktatura to jest jak jazda na rowerze. Jak się zwolni, to się dyktator przewraca. I Władimir Putin jest mocno już na tym rowerze rozpędzony. A te wybory, przecież nie są to żadne wybory, to jest plebiscyt. I tego, jak wiele w tym plebiscycie Putin otrzyma, to jest pytanie, czy tam jeszcze będzie jakaś ćwierć demokracja, czy to już będzie 1/8 demokracji, czy w ogóle to, co jest na końcu drogi, wyraźnie się rysuje, czyli takie pełne ruskie samodzierżawie, to jakaś taka pamięć materiału działa, że Rosja po prostu wraca nieuchronnie w te kolejne. Natomiast jest pytanie, na ile szybko ten proces będzie postępował. Dla nas jest ważne, żeby jak najwolniej.
Ale ja uważam, że ważna jest fasada. To, że zachowuje, że ciągle jednak ta fasada demokratyczna jest, to jest, stwarza zawsze przesłanki na przyszłość, które może się to odmienić.
No coraz mniej jej jest, już tak niewiele się różni Rosja od Białorusi.
Rafał Ziemkiewicz, Janusz Rolicki. Ostatni temat na dziś. Może teraz będzie bardziej optymistycznie. Premier Donald Tusk udał się swoją pierwszą oficjalną podróżą do Wilna. No i cóż, nowa ekipa, ale tematy te same, głównie most energetyczny i budowa elektrowni atomowej w Ignalinie. Jest szansa, że pod nowym przywództwem w Polsce stosunki polsko-litewskie nabiorą jakiegoś nowego, dynamicznego rozpędu. W ogóle potrzebny im jest taki nowy rozpęd? Czy są na tyle dobre, że możemy być zupełnie zadowoleni? Rafał Ziemkiewicz.
No, one nie są najgorsze, zawsze mogą być lepsze. Nie możemy uciec od tej Rosji dzisiaj jakoś, cokolwiek się dzieje, bo przecież to znowu rozmowy dwóch krajów, które są w cieniu rzucanym przez Kreml, że tak metaforycznie się wyrażę. Jeżeli rozmawiamy o moście energetycznym, to już nie dlatego, że się boimy, że Norwegia nam coś tutaj wyłączy jej prąd. Jeżeli rozmawiamy o Ignalinie, to z tej samej przyczyny. I dobrze się stało, bo to bardziej chyba symboliczne będzie znaczenie tej wizyty niż praktycznie, jako że tam papiery nie zostały doprowadzone do stanu, żeby coś podpisać. Tak mi się zdaje, mogę się mylić. Natomiast symbolicznie jest ważne, że to jest pierwsza wizyta właśnie w Wilnie, chociaż zdaje się, że wyszło to z falstartu, bo Donald Tusk chyba chciał złożyć pierwszą wizytę w Moskwie i nieopatrznie to zapowiedziano w momencie, kiedy wcale nie był do Moskwy zaproszony. To taki dyplomatyczny faul, że samobój zapowiadać, że chce się jechać gdzieś, gdzie się akurat jeszcze formalnie zaproszonym nie było.
No ale wróćmy jednak do tej oficjalnej pierwszej w Wilnie. Bardzo dobrze, że tak się stało, Janusz Rolicki.
Ja uważam, znaczy Litwini, wiadomo, bardzo źle przyjęli ten szantaż Polski, kiedy połączyliśmy zwiększenie mocy Ignalina i po prostu przyznanie Polsce większej ilości energii z tego tytułu z tym mostem energetycznym. Ten most energetyczny to jest, że tak powiem, nitka życia i śmierci w sytuacjach zagrożenia dla krajów bałtyckich, bo to jest jedyne połączenie z zachodnim systemem energetycznym i dlatego ja uważam, że tego rodzaju szantaż był pewną niezręcznością. Mam nadzieję, że się z tego wycofa Tusk i że po prostu nie będziemy tej metody dosyć parszywej, jeśli chodzi o kraje silniejsze w stosunku do słabszych stosować.
Janusz Rolicki, Rafał Ziemkiewicz i Paweł Lekki wspólnie dokonaliśmy bilansu najważniejszych wydarzeń politycznych ostatnich dni. Dziękuję panom bardzo.
I to już wszystko w naszej audycji. Dziękujemy państwu za uwagę. Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej. Do usłyszenia. We'll be right back.
FI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75016, Paryż, Francja. Telefon +33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.